Anna Świrszczyńska stała się Anną Świrszczyńską na skutek pomyłki urzędnika rosyjskiego, który dodał, że tak powiem, od siebie pewien element taki foniczny.
Jakie miejsce Anna Świrszczyńska zajmuje w literaturze polskiej i nie tylko? Uzmysłowiłam sobie, sięgając do momentu debiutu Anny Świrszczyńskiej, że to jest tak naprawdę ten moment, ledwie rok różnicy, kiedy debiutowali też i Miłosz, i Gombrowicz, i Schulz. Oni w 1933, ona w 1934, choć tak naprawdę ten wiersz dla młodego czytelnika napisała nawet i zadebiutowała nim nawet wcześniej niż oni. Oni bardzo intensywnie znaleźli swoje miejsce w historii literatury. Anna Świrszczyńska stoi gdzieś z boku i przywołujemy ją przy różnych okazjach. Na przykład korzystając z jej wierszy poświęconych Powstaniu Warszawskiemu, wtedy kiedy rocznica. Jak to się stało, że Anna Świrszczyńska jest obok słynnych debiutantów, jej rówieśników?
W badaniach literackich ona jest ciągle obecna. Może nie jest tak wyraziście zaznaczona jak inni poeci jej pokolenia, ale ciągle powstają nowe publikacje i czasopiśmiennicze, i monografie naukowe.
Ale wierszy się nie wydaje.
A wierszy się nie wydaje. Właśnie to można generalnie powiedzieć, że ona przeczy, jej poezja przeczy takiej mitologii literackiej, prawda? Bo ona pełnię głosu uzyska po 60. Czyli w momencie, kiedy zdawałoby się już ten element poetycki w poecie powinien wygasnąć, prawda? Tu jest inaczej i można powiedzieć, że tutaj, jeśli chodzi o recepcję Świrszczyńskiej, to bardzo dużo zrobił Czesław Miłosz. I nie tylko o tym, że napisał książkę Jakiegoż to gościa mieliśmy. To jest bardzo ładna książka. Ona jest atakowana przez środowiska feministyczne za taki falocentryczny punkt widzenia. Miłosz Samiec, prawda, pisze o kobiecie, o Świrszczyńskiej jako o telimenie, czyli o tej samoświadomej, erotycznie i seksualnie dojrzałej kobiecie. Tak czy inaczej, to była książka bardzo ważna, przełomowa. Ja pamiętam moment, kiedy się ukazała. On rzeczywiście wprowadził jakby ponownie Świrszczyńską do obiegu czytelniczego. To jest bardzo ważne. Ale nie tylko. Miłosz promował ją również za granicą, w Stanach Zjednoczonych. Jeśli dobrze pamiętam, tłumaczył jej wiersze na język angielski i skłaniał też swoich współpracowników do pracy przekładowej. Można powiedzieć, że Świrszczyńska dzięki Miłoszowi zyskała rozgłos międzynarodowy. Ale wracając do debiutu, Świrszczyńska przechodziła różne fazy, można powiedzieć, swojego rozwoju poetyckiego i zaczynała jako stylizatorka. Te pierwsze jej wiersze właściwie są to stylizacje poetyckie, w których ucieka jako poetka od tego elementu takiej autoekspresji. Prawda? Ona chowa się jakby za konwencją, jak taka grzeczna dziewczynka wychowana w liceum prowadzonym przez zakonnicę, bo taką szkołę kończyła. Prawda? I ona osiąga jakieś sukcesy, otrzymuje nagrody. No i później jest wojna, przychodzi wojna. Można powiedzieć, że takim najważniejszym osiągnięciem jej poetyckim to jest to, że Miłosz włącza do tej słynnej antologii Pieśń Niepodległa. Nie pamiętam, czy to jest jeden, czy dwa, czy trzy wiersze. I to są wiersze już zupełnie inne. One są utrzymane w takim tonie katastroficzno-mesjanistycznym, prawda? No wiadomo, jest wojna, pisze się inaczej. Po wojnie ma gorszy czas. Zajmuje się literaturą dla dzieci, próbuje pisać dramaty, próbuje pisać artykuły na tematy społeczne, próbuje pisać krótkie formy prozatorskie i można powiedzieć, że takim przełomem w jej twórczości jest rok 1967, kiedy wydaje tom Czarne Słowa, Wiersze Murzyńskie, prawda? Taki chyba jest podtytuł. I to są stylizacje na poezję afrykańską. Chodzi o ten element zmysłowy. Zmysłowo-zwierzęcy, tak można powiedzieć, bo to jest bardzo charakterystyczne, że Świrszczyńska bardzo często porównuje człowieka, jego fizyczność do zwierzęcia, prawda? I w takim pozytywnym znaczeniu zupełnie. Tam wyraźnie dochodzi do głosu to, co później stanie się jednym z głównych tematów Świerszczyńskiej, czyli mowa cielesności ludzkiej jako takiej, ale też cielesności kobiecej. No, a tam się już pojawiały takie wiersze, w których podmiot liryczny mówi z głębi swoich trzewi, prawda? Ale nie tylko trzewi, bo całego ciała można powiedzieć. Jest taki wiersz, jak kochanka oczekuje na ukochanego i mówi, że nie tylko jej trzewia drżą, ale i włosy się cieszą, prawda? Całe ciało to jest takie charakterystyczne i nowatorskie w pewnym sensie. Później przychodzą kolejne tomy. Wiatr to jest bardzo ważny tom i on się zbiega mniej więcej właśnie z tym czasem, którego dotyczą te zapiski intymne Jeszcze kocham, prawda, które zostały wydane ostatnio. To jest ważny moment w życiu prywatnym poetki, ponieważ to jest już właściwie kres jej małżeństwa z Janem Adamskim, aktorem starszym o niej o 13 czy 14 lat, który się zakochuje w Halinie Poświatowskiej. Młodej poetce, która ma 20 kilka lat, przyjeżdża ze Stanów z nowymi kreacjami, jest zjawiskowa, silnie piękna, to ma w sobie coś takiego urzekającego, prawda? Czemu się ten starszy od niej o 20 kilka lat aktor nie jest w stanie oprzeć? I nawiasem mówiąc, ta redaktorka, która opracowuje zapiski, stawia tezę właśnie, że kolejne tomy, czyli tom z 72 roku Jestem baba, to jest taki ważny tom, który jest uważany właśnie za manifest tej drugiej fali feminizmu polskiego, że to jest taki moment, w którym Świerszczyńska upokorzona jako zdradzona żona chce zamanifestować, prawda, swoją kobiecość, prawda, Świerszczyńska kończy 60 lat, a mimo to jest pełna wigoru, nie tylko życiowego, ale też erotycznego, seksualnego. Mi się wydaje, że to jest pewne uproszczenie, dlatego że sprawa jest bardziej złożona. Wydaje mi się, że tutaj dużo istotniejszą rzeczą jest Świerszczyńska jako poetka. Ja, prawda, bardzo bym nie chciał mówić o jakichś przygodach erotycznych pani Anny Świerszczyńskiej, prawda? To mnie nie interesuje. Interesują mnie pewne procesy literackie, pewne procesy poetyckie, czyli to, w jaki sposób nie tyle nawet pewne doświadczenia osobiste przekładają się na poezję, ile raczej w jaki sposób poetka Anna Świerszczyńska szuka swojego głosu, prawda? Szuka przez kilkanaście lat właściwie, jak się czyta jej inne zapiski czy jakieś fragmenty wywiadów. Szuka nowej dykcji, która wyraziłaby doświadczenie przede wszystkim wojenne, z którego w ogóle cała jej ta późniejsza twórczość wyrasta, nawet ta erotyczna, prawda? Wojna była takim momentem złamania wszystkich zakazów, wszystkich tabu, prawda? I to się jak gdyby rozlewa u niej w bardzo różne strony. To jest bardzo ciekawe. Świerszczyńska, mimo że nie napisała dużo, porusza bardzo wiele różnych tematów i takich zaskakujących, prawda? Nie wszystkie zostały jeszcze nawet opisane, bo pisało się oczywiście o tym, o tej cielesności, prawda? O tej mowie ciała. Ciała, które jest tępe, ale jednocześnie posiada swoją wewnętrzną mądrość, większą nawet niż mądrość duszy i właściwie często kieruje działaniami człowieka z jednej strony, a z drugiej zabezpiecza go przed snuciem różnego rodzaju domysłów czy refleksji dotyczącej ludzkiej egzystencji, prawda? Ciało, mówi Świerszczyńska, chroni nas przed tą grozą śmierci, grozą chorób, umierania, starzenia się, prawda? Takiej demencji.
Ale jednocześnie jest bardzo kruche. Doświadczenia wojenne musiały zmienić jej sposób myślenia o ciele. Była sanitariuszką.
Tak, to ciało jest kruche z jednej strony, ale z drugiej strony można powiedzieć, że tak jak kruche jest życie ludzkie, prawda? Ale z drugiej strony to ciało właściwie, ono nas osadza, naszą nie tylko duszę, ale naszą świadomość, naszą taką jaźń, można powiedzieć. To jest bardzo ważny problem i właściwie można powiedzieć fundamentalne to poszukiwanie własnej tożsamości przez poetkę, prawda? Tożsamości tego, kim jestem ja naprawdę, ja sama. Nie jestem ani istotą cielesną, ani istotą duszną, w sensie posiadającą duszę. Jestem czymś innym. Moja jaźń porusza się jeszcze w innych regionach. Eksploracja tego tematu, ona nie jest zbyt głęboka, ale tam się pojawiają na tyle ważne pytania, że można powiedzieć, że otwiera w polskiej poezji zupełnie nowy taki kanał, którym powinni podążyć inni poeci, ale jakoś nie podążają. Jeszcze wracając do tych doświadczeń wojennych. Trzeba pamiętać o tym, że Świerczyńska jest autorką tomu wydanego w 1974 roku Budowałam barykady. To jest moim i nie tylko moim zdaniem jeden z najważniejszych tomów poezji w XX wieku, myślę, że nie tylko w Polsce. To jest rzecz absolutnie fundamentalna, bardzo nowatorska i bardzo interesująca, jeśli chodzi o myślenie Polaków o narodzie, o państwie, o celach, prawda, dążeniach, ale też o moralności, o wielkości, o upadku moralnym. To jest rzecz bardzo ciekawa. Jest dla mnie zdumiewające, że właściwie tak mało się mówi o tych wierszach, że się ich nie analizuje, nie omawia. One moim zdaniem powinny być nieustannie przywoływane, chociażby ze względu na nowy typ patriotyzmu, który się pojawia w poezji świerczyńskiej. O tym chyba nikt nie pisał jeszcze. Ta tradycja polska, w której wyrastała Świerczyńska, ona oczywiście wywodzi się głównie z romantyzmu, czyli z tej wizji historii, która jest właściwie historiozofią, taką narodowo-mesjanistyczną. I to się ciągnie przez katastrofizm, prawda? Zwłaszcza ten katastrofizm wileński. I to jest, można powiedzieć, takie myślenie o sprawach narodowych jako o posłannictwie, o pewnej misji, prawda? Później pojawiają się inne wątki. Pojawia się takie myślenie, które jest obecne w epoce Młodej Polski. To chyba najlepiej widać w twórczości Stefana Żeromskiego, który odchodzi od takiego prostego mesjanizmu, ale przetwarza pewne wątki romantyczne, zwłaszcza wątki dotyczące przyrody. Prawda? Wiadomo, że romantyzm wprowadza przyrodę jako takiego żywego uczestnika akcji dramatycznej. Prawda? To nie jest tło, tak jak we wcześniejszej literaturze, tylko już taki żywy aktant, prawda? U Żeromskiego to zostaje przetransformowane w przyrodę jako świadka dziejów narodowych, prawda? Wiadomo, że Żeromski koncentrował się na historii zbrojnych zrywów narodu polskiego. To było sedno dziejów Polski, prawda? Tak on to postrzegał i na przykład w Popiołach pojawiały się opisy lasu czy drzew, które są świadkami tych dramatycznych wydarzeń. Milczący świadkowie przenoszą z przeszłości w przyszłość tę opowieść, klechdę polską. Świerczyńska w tym sensie idzie jeszcze dalej, dlatego że u Świerczyńskiej pojawia się taka odmiana patriotyzmu, która jest bardzo nowoczesna i ona właściwie wyrasta z tej wizji modernistycznej, ale ją przekracza. To jest wizja złośliwie, można by powiedzieć, new age'owska, ale to mówię tutaj w pozytywnym sensie raczej niż negatywnym, dlatego że Świerczyńska wprowadza taki element czucia czy widzenia mistycznego, takiego zabarwionego myślą wschodu albo raczej tą myślą taką teozoficzno-antropozoficzną. Jest taki wiersz, w którym ten podmiot wiersza zbliża się do drzewa stojącego gdzieś tam w polu, dotyka jego kory i wówczas przez jego ręce wpływają z ziemi impulsy wszystkich tych pokoleń, tych młodych bojowników, młodych chłopców, którzy walczyli pełni uniesień, pełni jakby tej wewnętrznej czystości, prawda, która zmierzała do złożenia siebie w ofierze i ona czuje ich emocje, czuje ich głos, ich, prawda, ciał i umysłów i dusz i one przepływają przez jej ręce i poetka staje się wyrazicielką tej tajemnej historii, prawda, która jest zapisana w naturze. Nie tylko w samych drzewach, prawda, ale gdzieś zgromadzona we wnętrzu ziemi. To jest wizja moim zdaniem niezwykła, taka bardzo nietuzinkowa. Dlaczego? Dlatego, że ona jest bliska takim wizjom mistycznym, prawda, mówiącym o tym, że każdy uczynek, każda emocja, każda myśl nie znikają, tylko gdzieś są gromadzone, prawda, i są media, które potrafią wniknąć w te głosy. Jakieś osoby szczególnie wrażliwe, prawda, czy otwarte na ten świat nadzmysłowy i potrafią pełnić rolę przekaźników, prawda? I co jest w tym najciekawsze, że to nas prowadzi do takiej wizji polskości, to jaka jest ziemia polska, jaka jest przyroda, jacy są ludzie, jak się uśmiechają, jak im się wiją włosy, prawda, że to wszystko to jest jak gdyby produkt tych wszystkich wcześniejszych działań, które są gdzieś zmagazynowane i one tworzą karmę naszego narodu, używając tego określenia wschodniego. To jest coś niezwykłego. Świerszczyńska jest poetką również dlatego wyjątkowo, że jest bardzo prostą poetką. Tam nie ma, prawda, żadnych skomplikowanych metafor, nie ma skomplikowanego języka. To się czyta bardzo łatwo i nie trzeba żadnego przygotowania. Każdy może jakby z marszu wziąć jej wiersze, czytać i na pewno coś tam znajdzie dla siebie. To jest coś bardzo rzadkiego. Taka umiejętność mówienia wprost o trudnych rzeczach, używania takiego przezroczystego stylu, który nie stanowi bariery i nie odrzuca czytelnika. Myślę, że nawet w tym jest lepsza od Czesława Miłosza, który też dążył do prostoty. Ale Miłosz jednak jest trudny. Z tego co wiem, nawet studenci czy badacze mają problem z jego wierszami, które rzekomo miały być proste. Ze Świerszczyńską jest zupełnie inaczej i no, mogę śmiało zachęcić każdego, żeby wziął do ręki poezję Zebrane i sobie poczytał, zwłaszcza te wiersze od końca lat 60. w górę, bo one są moim zdaniem najlepsze, najciekawsze. I na chwilkę jeszcze wrócę do tego tomu Budowałam barykadę. To jest zbiór takich mikroreportaży, można powiedzieć, pisanych mikroobserwacji poetyckich dotyczących różnych scen, bardzo różnych z okresu powstania warszawskiego. Z jednej strony tam mamy przykłady niesamowitego heroizmu, a z drugiej strony tragizmu, prawda? Pisze Świerszczyńska o młodych chłopcach, 12-letnich, którzy z gołymi rękami rzucają się na niemieckich żołnierzy, muszą ich wytropić i zabrać im karabin i zawsze któryś z tych chłopców nie wraca. Jest ten słynny wiersz Budując barykadę, prawda? Kiedy opisuje ludzi, warszawiaków, którzy pod ostrzałem budują barykadę i wszyscy są tchórze, jak ona pisze. Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer. Wszyscy są tchórzami, wszyscy się boją, a jednak budują to, prawda? I pokazuje Świerszczyńska, że bohaterstwo, heroizm często nie jest czymś takim prostym, oczywistym, że rodzi się w pewnych sytuacjach i można powiedzieć, że pewne sytuacje wyzwalają w ludziach dyspozycje, których nawet by nie podejrzewali. Ale z drugiej strony są też sceny takie bardzo enigmatyczne, bardzo zwięzłe, dające się moim zdaniem rozwinąć do jakichś nawet mikrodramatów. Utkwił mi w pamięci zwłaszcza taki krótki wiersz opisujący dwie kobiety na sienniku w bramie. Też podczas bombardowania. Jedna leży na tym sienniku i umiera, a w sienniku są dolary. Prawda? Jest dużo pieniędzy i ta druga kobieta cierpliwie czeka, aż tamta umrze. Prawda? I kiedy tamta umiera, ta bierze te pieniądze i biegnie ulicami, prawda, modląc się do Boga, żeby uratował jej życie. I to jest taka niesamowita scena, która opiera się na milczeniu. Prawda? Nie wiemy, co łączyło te kobiety. Nie wiemy, dlaczego ta kobieta, która jest silniejsza, nie próbuje pomagać tej kobiecie, która umiera. Nie wiemy, co tamta, co czuje jedna, co druga, prawda? Na co są tamte pieniądze? Czy tylko po to, żeby się wzbogacić? Czy może ma jakąś rodzinę, prawda, która potrzebuje tych pieniędzy? Nic nie wiemy, ale jakby powaga i jakaś taka groza tej sytuacji, niesamowitość jest dla mnie wszechogarniająca. I takie są właśnie te mikrowiersze, mikroscenki o takim silnym zabarwieniu naturalistycznym, ale z drugiej strony bardzo wystylizowane. Także tam się pojawia nawet takie określenie, że to są haiku, prawda? To są wiersze o ogromnym ładunku emocjonalnym, ale też o ogromnym ładunku intelektualnym. To są utwory, które można rozwijać w całe długie, skomplikowane historie. Dlatego zachęcam do czytania tych wierszy, bo one bardzo dużo mówią nam o tym, nie tylko o nas jako o Polakach, ale również o tym, co to znaczy być człowiekiem, poddanym trudnej sytuacji, poddanym trudnemu doświadczeniu. Prawda? Stawia pytania, jak my byśmy się zachowali w tej sytuacji. Co z tych sytuacji wynika, prawda? Z czego one się rodzą i dokąd nas prowadzą. Tam jest takie ogólnohumanistyczne przesłanie, które łączy się z przesłaniem głęboko patriotycznym, aczkolwiek również nieprostym. brała udział w powstaniu i nigdy tego nie kwestionowała. Miała pretensje do władz powstańczych, prawda, o to, że wydały rozkaz walki zupełnie nieprzygotowanej armii z dywizjami pancernymi i powietrzno-desantowymi SS, uzbrojonymi w czołgi, w ciężką broń, prawda, w artylerię, wspomaganymi przez lotnictwo. Świszyńska nie kwestionuje zupełnie tej ofiary, prawda? Natomiast traktuje to jednak jako wielką tragedię, i też właśnie ta krytyka nie jest wcale taka prosta. Ją można wyczytać pośrednio. Myślę, że miała prawo do tego, żeby zająć stanowisko, bo sama, prawda, ryzykowała życiem, spędziła kilka godzin ustawiona pod ścianą na egzekucję. Udało jej się przeżyć.
Proszę czytać wiersze Świszczyńskiej. Zachęcam, mówi pan profesor. Dlaczego, myśli pan, powinniśmy zajrzeć, a może nie, do intymnych zapisków? Właśnie, po raz kolejny w takiej sytuacji, nie pierwszy to przecież przypadek w dziejach literatury, można by się zacząć zastanawiać, czy przez teksty nieprzeznaczone do druku warto czytać autorów, czy na pewno nie przeznaczone do druku, skoro te notatki intymne były poprawiane, więc tak jakby przygotowywane do odbioru przez innego czytelnika. Czym są zapiski intymne Świerszczyńskiej?
Szczerze mówiąc, nie wiadomo, czy one były przeznaczone do publikacji. Tak twierdzi Violetta Boyda. Moim zdaniem buduje tę swoją tezę na bardzo kruchych przesłankach, dlatego że pojawiały się tam szczegóły bardzo osobiste, dotyczące nie tylko jej, ale innych poetów, na przykład Tadeusza Różewicza, prawda? I z którym miała krótkie, że tak powiem, spięcie miłosne. Nie sądzę, żeby w związku z tym, bardzo szanowała Różewicza i kilkanaście lat później dedykowała mu nawet wiersz. To się zdarzyło jeszcze tylko jednej osobie, żeby Świszyńska komuś dedykowała swój utwór. Nie sądzę, żeby to było przeznaczone do publikacji. To, że możemy to przeczytać, zawdzięczamy córce poetki, która zdecydowała się fragment archiwum dać do opracowania. Ta rzecz jest wyrwana z kontekstu. Te zapiski pokazują, w jaki sposób Świszczyńska myśli o sobie jako kobiecie, jako kochance, jako osobie, która jest adorowana z jednej strony i to jej bardzo schlebia, ale z drugiej strony nie chce się wiązać. Chyba że to skończyłoby się małżeństwem, tak wynika z tych zapisków, ale z drugiej strony ma jakby potrzebę adorowania nie tylko przez jednego mężczyznę, tego Józefa Oleszczuka, który starszy był od niej, prawda, i dał jej dużo, jak wynika z tych zapisków, takiej szczęścia i radości, ale ona się ciągle ogląda za młodymi mężczyznami i twierdzi, że jest adorowana przez nich i że być może tam do czegoś dochodzi. Te zapiski pokazują złożoność psychiki, tylko kobiecej, no w ogóle, prawda, ludzkiej, bo ja bym tutaj tego do kobiecości nie sprowadzał, prawda, że różne impulsy do nas przychodzą i odchodzą. I my możemy sobie o tym myśleć, możemy to zapisywać, natomiast niekoniecznie musimy to publikować, prawda. Publikacja zmienia zupełnie kontekst tego i to, co zostaje opublikowane, nabiera takiej nieprzewidywanej często wyrazistości. No ja nie wiem naprawdę, czy Świszczyńska świadomie zdecydowałaby się napisać, prawda, i dać to do ręki czytelnikowi, jak wyglądał Tapczan po spotkaniu z Tadeuszem Różewiczem. Wydaje mi się, że na pewno raczej tego by nie chciała zrobić. Te zapiski, można powiedzieć, że one zaspokajały naszą taką potrzebę wojeryzmu, prawda, podglądactwa, tego, żeby zobaczyć, jak żyją inni, jak inni czują, jak nie tylko przeżywają miłość, czy przeżywają też miłość fizyczną, ale jak piszą o tym, jak myślą, prawda, jak to ubierają w słowa. I to od tej strony jest ciekawe, bo to jest taki materiał, który może ośmielić ludzi, kobiety i właśnie kobiety w takim wieku jak Świszczyńska, czyli 60+, prawda, i pokazać, że świat się nie kończy, prawda, w wieku 20 kilku lat czy 30 kilku lat, że można się zakochiwać, można mieć głębokie relacje. I to wiele tych relacji, prawda, że można mieć dużo radości z obcowania z drugim człowiekiem, ale też radości z obcowania cielesnego, że to nie jest zastrzeżone, prawda, dla ludzi w pewnym wieku, że właściwie póki żyjemy, To wynika z zapisków Świerszczyńskiej. Mamy szansę kochać i być kochani i ciągle na nowo. To jest moim zdaniem takie optymistyczne. Nie chciałbym wchodzić w te szczegóły moralne, prawda? Józef Oleszczuk miał żonę. To był problem dla Świerszczyńskiej. Ona cały czas próbowała zerwać z nim i cały czas zrywała, ale oni jakoś wracali do siebie, prawda? Ale ja powtarzam, że to oczywiście to jest ciekawe i zwłaszcza ktoś jest ciekawski, to może zaspokoić swoje takie właśnie potrzeby, wglądu w cudze życie. Natomiast dla mnie jest to najciekawsze, jak ona przekłada słowa swojego kochanka na słowa wiersza. No bo to jest charakterystyczne, że w tych zapiskach tam bardzo często pojawiają się cytaty, że ona nie opisuje od siebie tego, jak jej kochanek wyraża uczucia, tylko ona po prostu in extenso cytuje jego wypowiedzi. Nie wiemy, czy rzeczywiście one tak brzmiały, tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ale wydaje się, że ona pisząc w ten sposób, cytując go, próbuje stworzyć własny idiom, inny od tego, w którym ona tkwiła, prawda, i była ograniczona jako poetka. I to mi się wydaje ciekawe.
Przejrzeć się w nim?
Z jednej strony się przejrzeć, ale z drugiej strony spojrzeć z boku, właśnie spojrzeć z boku. Przejrzeć się jak gdyby właśnie w zwierciadle czyjejś świadomości, czyjejś wrażliwości. Zrobić z tego użytek artystyczny. To jest dla mnie najciekawsze w tym, prawda? W jaki sposób ona osobiste doświadczenia przekłada na nowy sposób mówienia. O uczuciach, prawda? O relacjach, o swoich wątpliwościach. I rzeczywiście w tym sensie tom poezji Jestem baba, który się ukazuje 2 lata później, prawda, po tych zapiskach, no on jest taką eksplozją, aczkolwiek jak mówię, już w tomie Wiatr z roku 70 już się pojawiają te elementy i w tym jeszcze wcześniejszym tomie z 67 roku, w tych stylizacjach murzyńskich, prawda, tam też już mamy, ale właśnie widać ten proces szukania nowego sposobu opowiadania o miłości, o erotyzmie, o seksualności. I jej się to udaje. Ona idzie dużo dalej od poświatowskiej. Moim zdaniem bardzo uważnie czytała poświatowską, no chociażby z tego powodu, że tamta była poetką i poetką związaną z jej mężem, prawda? Jak się czyta erotyki poświatowskiej, to jest to coś nowatorskiego i tam ja bym nawet widział pewne paralele, zwłaszcza jeśli chodzi o motyw lustra, który się pojawia w twórczości Świerszczyńskiej jako takiego elementu nie tylko przeglądania się kochanki, ale szukania pewnego dystansu do siebie, do własnego ciała, to jednak przy tym wszystkim wiersze poświatowskiej są konwencjonalne w tym sensie, że kobieta zawsze występuje jako kochanka, która chce zadowolić swojego lubego. Prawda? U Świerszczyńskiej już jest zupełnie inaczej. Te relacje są o wiele bardziej złożone i one są wieloaspektowe, wielowymiarowe.